Michał Nogielski, Szkoła Podstawowa w Żerowej. Jasiona, moja mała ojczyzna, wspomnienia. Jasiona to moja rodzinna wioska. Jak tylko mogę, chętnie do niej wracam, żeby spotkać się i porozmawiać ze znajomymi. Są to z reguły ludzie młodzi, gdyż moja generacja, szczególnie męska, wyginęła na wojnie albo już poumierała. Wiadomo, czas robi swoje. Kiedy tak szedłem przez oborę, jest to nazwa dzielnicy Jasionej, zatrzymali mnie znajomi wraz z 12-letnim wnuczkiem, Michałkiem. Zaczęliśmy rozmawiać. Wtedy mały Michałek zwrócił się do mnie i zapytał: proszę pana, dowiedziałam się od dziadka Jorga, że urodził się pan w Jasionej. Tutaj chodzi do szkoły, dorastał, był na wojnie i po niej w obozach. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądało życie w Jasionej przed wojną. Jak wyglądało wasze dzieciństwo? Czy było szczęśliwe? W zasadzie nie mam się od kogo o tym dowiedzieć, bo mój pradziadek zginął na wojnie, a mój opa Jörg i oma Irmgard nie pamiętają tych czasów, bo byli małymi dziećmi. Opa miał 3 lata, a oma dopiero się urodziła w czasie wojny. Pan Franciszek Tomeczek, choć stary i schorowany, o zawonnej pamięci, szczególnie bieżącej, niekiedy nie wie, gdzie położy okulary, zdecydował się sięgnąć pamięcią wstecz, bo tą jeszcze ma doskonałą. Tym samym chciał zrobić Michałkowi prezent na Dzień Dziecka. Zaczął więc wspominać: wiesz, urodziłem się tak samo jak i ty, w Jasionej, za czasów niemieckich. Ta wieś nazywała się Eschendorf. Tutaj się wychowałem, dorastałem, stąd też wyruszyłem na wojnę, z której dane mi było szczęśliwie powrócić, by po paru latach nauki znowu wyruszyć do pracy, do Nasali, koło Kluczbork. Tam mieszkam od prawie 50 lat. Tam założyłem swoją rodzinę. Widzisz, Michałku, jak się te czasy zmieniły. Kiedy ja chodziłem do szkoły, to uczyliśmy się wyłącznie w języku niemieckim. Ty zaś możesz się już uczyć i języka polskiego, i niemieckiego. Ja w mojej jasiońskiej szkole rozpocząłem naukę w 1933 roku. Wtedy ta szkoła nazywała się Volksschule. Już wtedy panował taki zwyczaj, że pierwszoklasiści otrzymywali dużą tytę cukierków. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Niklas. Pochodził on z Góry Świętej Anny i uczył od końca I wojny światowej do 1945 roku. Poprzednio nazywał się Mikołaszek. Drugim nauczycielem był pan Burciński. Pomyśl, Michałku, wtedy do szkoły uczęszczało od 100 do 110 dzieci, a uczyło tylko 2 nauczycieli. Zaś 7 klas obowiązywało na Śląsku, jak i w całych Prusach, bodaj od roku 1942. Szkoła była obowiązkiem. W 2 salach lekcyjnych mieściły się oddziały: niższy Unterabteilung i wyższej Oberabteilung. W czasie wojny przybył do szkoły jeszcze jeden młodszy nauczyciel, rektor, Austriak, który został wkrótce powołany do Wehrmachtu i zginął na froncie w Rosji. Choć tych rektorów było mało, to nie przeszkadzało im, by trzymać ostrą dyscyplinę. Jak ktoś podpadł, to dostał rechnstokiem, kijem ze trzciny po tyłku chłopcy albo po rękach dziewczęta. O widzisz, wtedy żadna mama ani tata nie poszli do władz uwodzić się, użalać, że rektor albo faraóż pobiło dziecko. Przybory szkolne nosiliśmy do szkoły zwykle pod pachą. Na początku przez 3 lata były to tabliczki z białą kredą, na których uczyliśmy się pisać i liczyć. W porze letniej sporo dzieci chodziło do szkoły na bosaka, ze względu na brak obuwia, które szanowaliśmy na niedzielę i święta. Często maszerowaliśmy z nauczycielami na boisku, zawsze w trzech rzędach. Śpiewaliśmy piosenki jak we wojsku. Trzeba było przejść spory kawałek, bo boisko znajdowało się w pół drogi między Jasioną a Żerową, na tak zwanych studzienkach. Tam my, chłopcy, graliśmy w szlachbal lub fuzbal, a dziewczęta folkebal lub skakały na skakankach. Jak latem było bardzo gorąco, w szkole mieliśmy tak zwany Hitzenfrei, to znaczy naukę przerywaną. I wtedy my wszyscy szliśmy do domu albo po drodze do obory. Tam znajdował się i nadal się znajduje jasiński staw. Ileż było radości i uciechy, jak każdy z nas skoczył do wody i mógł się wypluskać. A ten staw służy wówczas do wszystkiego. Do pojenia krów, do mycia koni, hodowli ryb, które łapaliśmy z kolegami na Boże Narodzenie. Cieszę się, że teraz ten staw jest powiększony i zadbany. Michałku, kiedy byłem w twoim wieku, musiałem w domu dużo pomagać. Mieliśmy gospodarstwo, z którego utrzymywała się nasza rodzina. Jak wszyscy wróciliśmy ze szkoły, to już na każdego czekała odpowiednia robota. Młodzi musieli paść gęsi, starsi krowy, no i krowami albo końmi pracować w polu. To była najcięższa robota. Pamiętam, jak pasłem krowy latem, a pod koszulą miałem schowane książki, ażeby się uczyć. Nieraz się tak zdarzyło, że krowy mi uciekły, jak wracałem z nimi do domu, to pędziłem jak koło stawu w oborze, by mogły się napić wody i by były grube, co oznaczało, że są dobrze najedzone. Najwięcej pracy, Michałku, to było podczas żniw. Często trzeba było chourować zboże. Ale ty nawet nie wiesz, co to jest. Otóż jak się zboże skosiło kosą, powiązało snopki i poustawiano w kubki na polu, to trzeba było takimi dużymi grabiami, chyba z metru szerokimi, grabić resztę kłosów zboża, żeby się nic nie zmarnowało. Te grabie nazywali wtedy chóury. Teraz gospodarze nie wiedzą, co to znaczy, bo wszystko za nich zrobi kombajn. Jak trochę podrośliśmy i mieliśmy tak jak ty, Michale, 12 lat, to chodziliśmy jeszcze po południu albo podczas wakacji do pracy w majątku, we dworze, dolnie aż pod ligotę dolną. Dziennie po 5 godzin wycinaliśmy albo chwasty ze zboża, albo zbieraliśmy kamienie na polu. Musisz wiedzieć, że wtedy nie było jeszcze takiej techniki jak teraz, że zboże się spryskuje i chwasty same giną. Za te 5 godzin pracy dostawaliśmy 50 feników, a trzeba było z domu wziąć jeszcze 2 pajdy chleba posmarowanego smalcem i butlę czarnej kawy zbożowej, tak zwanej sztecher, którym wycinaliśmy najczęściej oset. Michałku, choć życie było ciężkie, to byliśmy na swój sposób szczęśliwi. A najbardziej wtedy, jak po całym tygodniu ciężkiej pracy szliśmy przez Żerową, Buczynę, Las Bukowy i Waldchów na Górę Świętej Anny. My jasioniki uwielbialiśmy i uwielbiamy po dziś dzień patronkę całego Górnego Śląska. Szliśmy często na górę w sposób zorganizowany w procesy z księdzem. Nieśliśmy wtedy krzyż albo chorągwie kościelne, a dziewczęta niosły na ramionach święte figury. Dawniej obowiązywał taki zwyczaj kościelny, że chcąc przystąpić do komunii na Górze Świętej Anny, nie wolno nam było rano w domu nic zjeść. Wtedy też podczas procesji dużo dzieci i starych ludzi mdlało ze słabości. Nieraz to i sami pielgrzymowaliśmy na górę pomodlić się przed obliczem naszej świętej Aninki, jak ją nazywaliśmy. Najwięcej uciechy było jednak pod Budami. Tam każdy kupił sobie ciastka, tak zwane makrounów, i najadł się do woli. Michałku, ta Góra Świętej Anny jest po dziś dzień dla nas symbolem przywiązania do wartości chrześcijańskich, wiary, nadziei i miłości, które nam towarzyszyły w naszym życiu, na dobre i na złe, a które zaszczepili w nas rodzice. Nie jeden z nas schorowanych ludzi ma życzenie, by chociaż jeszcze raz odwiedzić i zobaczyć świętą Annę, stanąć przed nią jak dziecko i zaśpiewać: Święta Anno, witam Cię, Święta Anno, kocham Cię, Święta Anno, proś za nas, a nie opuszczaj nas, u Syna Twego Bożego. Ta nasza wiara, którą wyniosłem z domu rodzinnego i kościoła, pozwoliła mnie, młodemu, niespełna 17-letniemu chłopcu, przetrwać wojnę i prawie 3-letni pobyt w amerykańskim obozie, do którego trafiłem we Francji. Kiedy wróciłem do domu w 1947 roku, mama cieszyła się najbardziej. Ja zaś poszedłem po kolana w śniegu podziękować świętej Annie za Bożą opiekę, którą mnie otoczyła w tych trudnych dla mnie czasach. Przez krótki okres zatrudniałam się w różnych pracach, ażeby coś zarobić, ale twardo postanowiłam się uczyć tego, czego nie mogłem, bo była wojna. Miałem przecież już sporo ponad 20 lat. Jak to się mówi po śląsku, sum roz do żyniaczki. Wyjechałem na długi czas do szkół, które ukończyłem, zdobywając odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowisk w państwowych gospodarstwach rolnych. Tak czas rzucił mnie do maleńkiej podkluczborskiej miejscowości na Salę. Tam mieszkam od 48 lat. Tam jest mój drugi heimat, ale do mojej Jesionej jestem w dalszym ciągu mocno przywiązany. Wszystko jest mi tu bliskie. Kiedy wysłuchałem tych długich, ale jakże ciekawych wspomnień pana Franciszka o swojej małej ojczyźnie, zadumałem się. Po chwili doszedłem do wniosku, że można być szczęśliwym, mając tylko rodzinę i jeden własny ciepły kąt, do którego zawsze można w życiu powrócić.